A w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego nie mogło w poranku wnet zabraknąć generała. Szef Straży Granicznej, generał Marek Łapiński jest w studiu. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Serdecznie pozdrawiam szczególnie funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników mojej formacji. Panie redaktorze, czasy się zmieniły. Nie zamknęliśmy granic dzisiaj. Są one otwarte. Pomagamy ludziom na granicach. Nie ścigamy ich.
Na granicach, że słuchał pan wczoraj wystąpienia czy premiera Morawieckiego?
Oczywiście, słuchałem, łezka wokół się kręciła, bo taka data znamienna, chyba historyczna. Ja pamiętam 36 lat temu akurat, jak się obudziłem, to ten stan wojenny zastał mnie w akademiku w Grzesiu. Pierwszy rok studiów prawo UMCS w Lublinie. No tak nie bardzo było wiadomo, co robić. Strajk okupacyjny, no potem tam lekka pacyfikacja Grzesia, czyli naszego akademika, w sposób bardzo kulturalny, jak to niektórzy mówią, czyli zomowiec co pół piętra w parze i tych studentów, prawda, tam przyspieszano pałami szturmowymi, ale to historia, dzięki Bogu, zmienia się. Natomiast to piękny, symboliczny gest, że właśnie taka data i syn legendarnego przywódcy Solidarności Walczącej, bo no, Lublin to miał taki kompleks, w ogóle chyba cała Polska miała ten kompleks Wrocławia, gdzie wszystko się działo, gdzie ludzie wychodzili na ulicę, gdzie czynem walczyli z tym totalitarnym systemem. No, co robić? Ja jestem wielkim fanem pani premier Beaty Szydło. Jestem fanem pana premiera Morawieckiego, no to trudno się rozerwać. Cieszę się, że dalej te osoby będą kierowały naszym rządem, bo tu tylko można dobre cechy wymieniać, których nie widzimy.
A my z panem generałem spotkaliśmy się dzisiaj w poranku, żeby powiedzieć coś na temat konferencji, którą organizował Rzecznik Praw Obywatelskich. Tytuł konferencji: Ofiary tortur w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. To był pierwszy kongres ogólnopolski, Kongres Praw Obywatelskich, a tytuł: Ofiary tortur w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej. Mhm. Taki tytuł bym...
No, panie redaktorze, jak pan odczytuje ten tytuł? Bo to takie pytania zadaję każdemu.
Że tutaj... w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce torturuje się cudzoziemców. Ofiary tortur w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. Gdzieś taki kontekst tego i tak to można odczytać.
To prawda, panie redaktorze, każdy tak to odczytuje. Ja też odczytałem i bardzo mnie to zirytowało i zabolało, bo to jest moja służba. Bo to my za to odpowiadamy i to nie jest prawda. Kiedy czytamy dalej, o co chodzi, to chodzi o to, że pana jest był poświęcony ochronie praw osób, które doznały tortur poza granicami naszego kraju, a w Polsce znalazły schronienie i przebywają w ośrodkach dla cudzoziemców, w tym wstrzeżonych. I to jest duża manipulacja, bo to może stworzyć bardzo niebezpieczną narrację, że w Polsce znajdują się obozy tortur, bo drugi panel brzmiał, czy w Polsce całkowicie można wyeliminować tortury. Czy przestał pan bić żonę? Czy przestałem kraść pieniądze Straży Granicznej? Na takie pytanie nie ma dobrej odpowiedzi. Tak samo jak ten tytuł ustawia nas w narożniku. Ja oczywiście nie zaszczyciłem tego panelu swoją obecnością, a chciałem, najpierw napisałem list do pana Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zwróciłem się do niego z prośbą o zmianę panelu, bo moim zdaniem ona jednoznacznie sugeruje to, że my torturujemy cudzoziemców, co jest oczywiście bzdurą, nieprawdą, bo zapraszam pana redaktora kiedyś w odwiedziny na granicę do ostrzeżonego i otwartego ośrodka. Kiedy pan zobaczy, to chciałoby się, aby w polskich domach dziecka były tak dobre warunki. Mają wszystko, całą opiekę zdrowotną, no, ale to nie o to. Chodzi o to, że to mogło i może jeszcze spowodować niebezpieczną narrację, że środki masowego przekazu, szczególnie zagraniczne, niechętne Polsce podchwycą to i będziemy mieli o po polskich obozach koncentracyjnych, prawda, polskie obozy tortu. No przecież Rzecznik Praw Obywatelskich tak powiedział. Ja oczywiście wysłałem tam swojego przedstawiciela, pana dyrektora Jakubaszka i dawał on odpór tym lewicowym hordom, bo to trudno inaczej nazwać. Bo z jego relacji wynikało tak, że najpierw pół godziny był pokaz, prawda, o tych ofiarach tortu, pokazywano zdjęcia, ale nie z naszych obozów, za granicy. Biedna dziewczynka z uciętymi dwoma palcami, człowiek z słoinką na plecy, czyli to akurat był widok codzienny w czasie stanu wojennego, jeżeli można tak nawiązać, ale nie dzisiaj i nie w Polsce. My jesteśmy kontrolowani przez wszystkich, nawet przez organizacje pozarządowe, które zawsze mają wstęp do nas. Ja nie mówię o Rzeczniku Praw Obywatelskich, nie mówię o Najwyższej Izbie Kontroli, nie mówię o prokuraturze, sądzie, o ONZ-cie. Każdy może to.
Ale napisał pan generał list do rzecznika i była odpowiedź na ten list?
Była, oczywiście. Pan Adam Bodnar odpowiedział mi dosyć prędko, tytułując mnie wielce szanownym panem komendantem głównym, ale nie zgodził się ze mną. Może zacytuję. Ze zdziwieniem przyjąłem prośbę pana komendanta przedstawioną w piśmie i tak dalej z dnia, dotyczącą zmiany nazwy panelu Ofiary tortur w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie RP, organizowanego w ramach pierwszego Kongresu Praw Obywatelskich. Nie mogę zgodzić się z oceną pana komendanta, że tytuł panelu jest niestosowny i niejednoznaczny. Ani sam tytuł, ani opis panelu zamieszczony na stronie i tutaj tytuł strony w żaden sposób nie sugerują, że cudzoziemcy doświadczają tortur wprowadzonych przez Straż Graniczną w ośrodkach strzeżonych. I tak dalej, i tak dalej. No moim zdaniem sugerują, bo każdemu, komu pokazywałem, to każdy odbierał to właśnie tak jak pan redaktor, czyli że torturujemy. Co jeszcze gorsze, co podkręca, to panel miał miejsce, odbywał się w Muzeum Historii Żydów Polskich i no, to wręcz urągało pamięci ofiar Holokaustu. Bo tak, panie redaktorze, to wyglądało. Więc odpisałem, że oczywiście się nie zgadzam, no ale jestem zdziwiony zdziwieniem pana rzecznika. To nic nie daje. Ja bym chciał tylko, aby tak jak tutaj poprzednik mówił o zgodzie, o tym, o tej jedności narodowej, kiedy się robi takie rzeczy, trzeba myśleć o dobrze ogólnym, o Polsce, o naszym kraju, o wizerunku. No bo przecież jeżeli osoba, która odpowiada za ochronę praw obywatelskich, organizuje taki panel, czy można w Polsce całkowicie wyeliminować tortury? Widocznie pewnie nie można, ale to w ocenie pana Bodnara. Co ciekawe, panie komendancie, to nie my zamykamy te osoby w strzeżonych ośrodkach. To każdorazowo niezawisłe sądy. Co ciekawe, jeszcze dodatkowo w piątek ubiegły, czyli nie tak dawno, otrzymałem rano faks od Rzecznika Praw Dziecka pana Michalaka. Na 4 strony pytań o środkach szerzonych, okej. Okay, no zawsze oczywiście odpowiadamy, Rzecznik Praw Dziecka tak samo wizytuje, sprawdza na koniec tego prawda, listu i pytań, które nam zadaje licznych. Pan rzecznik deklaruje, że nie zgadza się z tym, aby takie dzieci tam przebywały. Ja też generalnie, mentalnie z tym nie zgadzam, bo chciałbym, aby dzieci były zawsze ze swoimi rodzicami, rodzinami w domu, aby nie zabierano dzieci z przyczyn ekonomicznych w Polsce, bo to jest hańba. Bo to było straszne. Nie pamiętam aktywności pana rzecznika wtedy w tym zakresie. Natomiast dostałem to o 8 rano, o 9 robię jak codzień odprawę z moją kadrą i mój rzecznik mówi mi, że no właśnie w prasie ukazała się informacja, portal w Polityce, że pan rzecznik napisał do mnie list. No, ja się dziwię, że pan rzecznik napisał list do prasy, do mediów, a nie do mnie. Ja jeżeli piszę listy, to uważam, że to jest sprawa między nami. No, tajemnica korespondencji. Mam taki szacunek dla drugiej strony. Jeżeli chcemy rozmawiać za pomocą mediów, to znaczy, że to nie jest przypadkowe.
Jedno ważne sprostowanie. Polityka, a nie w polityce. Portal polityki, a nie w polityce.
Na portalu w polityce. Bardzo istotne, tak. Bo dokładnie, panie redaktorze, zapytałem mojej pani rzecznik, czy to jest portal w polityce, czy w polityce. No,
Tak jest.
Dopiero wziąłem do ręki, a to jak się mówi, no to właśnie, robi się coś tak miłego. I no cóż, ja bardzo podejrzliwy nie jestem, ale uważam, że jeżeli w krótkim czasie próbują nas dwie bardzo ważne instytucje, bardzo wrażliwe, chroniące najsłabszych, chroniących obywateli, uszczypnąć to...
To za chwilę będzie z tego większa historia. Panie generale, przyjmujemy zaproszenie na granicę. No, poranek z tej...
Ile mam czasu jeszcze?
No chwilę, bo chwilę. Piotr Witt czeka przy
już
telefonie.
Więc ja szybciutko. Drodzy Państwo, panie redaktorze, zapraszam do Straży Granicznej. Może na opłatek, jeżeli pan znajdzie czas, poniedziałek, godzina 14. Jeżeli nie, to nowym rokiem. Na przykład 2 stycznia, 3 stycznia. Dlaczego? Mamy najlepszy adres w Warszawie. Adres Komendy Głównej to Aleja Niepodległości 100, więc w przyszłym roku no, tylko u nas bywać. W przyszłym roku mamy święto i do tego święta zaprosiłem kolegów Węgrów na mecz przyjaźni. Stulecie niepodległości obu naszych krajów. 15 maja na Agricoli w Warszawie. Węgry, Polska, Straż Graniczny mecz. Patronat pewnie jakiś się znajdzie. Zbiórka charytatywna na dzieci polskie, które zostały na wschodzie na wakacje, by im zorganizować. Panie redaktorze, już dziś zapraszam. Jeżeli pan tylko znajdzie czas. Drodzy słuchacze, drodzy Państwo, najlepsze życzenia świąteczne, zdrowych, spokojnych świąt. Ten grudzień dla nas jest ważny. Jeżeli ktoś wierzy w Chrystusa, to będziemy się cieszyli. Jeżeli nie, to takie piękne święta, że nawet niewierzący bardzo lubią je przeżywać. Wszystkiego dobrego.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale, za wizytę w Poranku Wnet. Generał Marek Łapiński, szef Straży Granicznej, był naszym gościem. Na zegarze godzina 7:54. A przy telefonie redaktor Piotr Witt. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. No, po wysłuchaniu wczoraj wspaniałego exposé premiera Morawieckiego przykro mi mówić o Francji. Ale winien to jestem słuchaczom. Więcej będzie można powiedzieć jutro. Wyszła właśnie książka dźwiękowa, płyta z moich kronik paryskich, oryginalne nagrania z radia doprowadzone do listopada 2017 roku i wydane przez Radio Wnet. Spotkanie jutro, więc w sali Polskiego Związku Niewidomych, ulica Konwiktorska 7 o godzinie 16:30. Istotnie od chwili przylotu do Polski spotykam się stale z pytaniem, w jakim kierunku zmierza Francja pod wodzą obecnego prezydenta. Zbyt mało danych znamy, aby jasno odpowiedzieć. Więcej wątpliwości jak pewników. Za panowania Hollanda kanał Enchaîné zamieścił rysunek przedstawiający prezydenta z jego premierem. Spójrz tylko, mówił Hollande, wskazując na pejzaż Francji. Wszystko to niebawem będzie twoje. I w tle widzieliśmy ruiny Zgromadzenia Narodowego, szczątki Senatu, zgliszcza Banque de France. Rysownik tygodnika satyrycznego pomylił się tylko co do osoby. Ruiny Francji odziedziczył nie Valls, ale Macron. Karykaturzysta nie wiedział wszystkiego. Po zagłębieniu się w rachunki odkryto nieprzewidzianą stratę dodatkowych 30 miliardów euro tytułem podatków bezprawnie pobranych przez państwo. Trzeba będzie je zwrócić poszkodowanym z odsetkami i dodać do deficytu budżetowego. Nowy prezydent, obejmując władzę, musiał uporać się z wrogo nastawioną znaczną częścią społeczeństwa. Biorąc pod uwagę niespotykaną wcześniej absencję podczas wyborów prezydenckich, trzeba przyjąć, iż za jego kandydaturą na najwyższy urząd w państwie opowiedziało się zaledwie 19% narodu. Umiarkowana prawica nie była mu skłonna wybaczyć brutalnego wyeliminowania jej kandydata. François Fillon jako jedyny cieszył się poparciem katolików francuskich. Wyborcy Front National ze swej strony byli zbyt zaangażowani na prawo, zaś socjaliści na lewo, aby przystać do Macrona. Nieliczni zwolennicy wybrali prezydenta raczej na podstawie nadziei na zmiany, lepsze cokolwiek od tego, co było, niż na podstawie programu naprawy państwa, gdyż programu nikt nie znał. Trudno mówić nawet o obietnicach wyborczych. Kandydat zachował w tym względzie daleko posuniętą wstrzemięźliwość, jeżeli nie liczyć zapewnienia, że zniesie taksę lokalową. Ten podatek godzi przede wszystkim najbiedniejszych mieszkańców przedmieści. Jego średnia wysokość dla małżeństwa z dwojgiem dzieci wynosi 481 euro w Paryżu i trzy razy więcej, 1440 euro na ubogim przedmieściu Argenteuil. Liczby podał sam prezydent na spotkaniu z merami. W przeddzień wyborów moja sąsiadka pielęgniarka wyznała mi, że dla taksy lokalowej wybierze Macrona. Nie znała nic więcej z programu swego kandydata. Podobnymi względami kierowali się inni wyborcy. Prezydent nie może zawieść tej obietnicy pod sankcją całkowitej utraty poparcia. Ministerstwo Finansów radzi więc obecnie, skąd wziąć 16 miliardów euro brakujące do zrealizowania zamiarów. Niepewność sprowadza się w zasadzie do wyboru, który z dwóch podatków należy podwyższyć, aby sfinansować zniesienie trzeciego. CSŻ czy CRDS? Nie będę się wdawał w to, co to znaczy. To jest wybór między ospą i cholerą. Według raportu OCDE Francuzi w 2016 roku zapłacili proporcjonalnie 250 miliardów euro podatków więcej niż wyniosła średnia dla krajów bogatych i około 170 miliardów więcej niż Niemcy. Zważywszy, iż bogaci Francuzi nie płacą podatków wcale albo płacą je za granicą, można sobie wyobrazić wysiłek reszty narodu. Wyżej pośród krajów świata obciążeni są tylko Duńczycy, ale Dania przy niezwykle wysokim poziomie opieki społecznej wykazuje deficyt budżetowy bliski zera, podczas gdy Francja jest jedynym z dwóch krajów europejskich, z Hiszpanią, umieszczonych przez Brukselę pod procedurą nadmiernego deficytu, który przekracza dozwolone 3%. Tymczasem problemy gospodarcze nie ustały z chwilą objęcia władzy. Przeciwnie, wskaźniki bezrobocia skoczyły z nową energią. Prezydent Hollande w ostatnich miesiącach panowania starał się upiększyć obraz, manipulując statystykami zatrudnienia. Prawda okazała się gorsza niż przypuszczano. Rząd stara się ograniczyć straty, tworząc liczne posady wspomagane. W rzeczywistości stażyści Hollande'a i pracownicy wspomagani Macrona interesują pracodawcę wyłącznie jako tania siła robocza. Stara metoda pod nową nazwą. Zamiast fantazyjnych stażów, fantazyjne posady wspomagane. W gruncie rzeczy pod nowymi nazwami wracamy do XIX-wiecznego systemu zatrudnienia. Uczeń, któremu płaci się mało albo wcale, tani czeladnik i tylko mistrz, który ma prawo do pełnych zarobków. Delokalizacje sztucznie hamowane w okresie przedwyborczym ostatnio powróciły z nową siłą. Świeża przeprowadzka do Polski biur Bricoleksa i Castoramy obudziły protesty pracowników i związków zawodowych. Komentatorzy nie sądzą, aby na tych dwóch wielkich dystrybutorach proces delokalizacji miał się zakończyć. Nie chciałbym pozostawić słuchaczy pod wrażeniem zbytniego pesymizmu. Wystarczy zwrócić się ku mediom francuskim, aby poprawić sobie humor. W czasie, kiedy zapracowani Francuzi odzyskują czas wolny i mogą zainteresować się losami świata i własnego kraju, to znaczy od piątkowego popołudnia poprzez cały weekend, radio i telewizja podają wyłącznie wiadomości sportowe. Aż do rana w poniedziałek można cieszyć się do woli sukcesami francuskich tenisistów, rosnąć w dumę z powodu wygranych Paris Saint-Germain i chwalić zwycięstwami judoków. Antrakty między zawodami sportowymi umila wiadomość, że pani Macron jest uznana za jedną z najeleganckich dam na świecie. Może tylko wiadomość o śmierci idola Johnny Hallidaya przepłynie jak chmurka przez słońce. A zresztą prezydent Macron obiecał zaoszczędzić w przyszłym roku 15 miliardów euro. Niestety, w oczach Brukseli liczby dostarczone przez rząd francuski nie wytrzymują sprawdzianu na kalkulatorze. Co pozostaje w tej sytuacji? Nic innego jak zaciągać pożyczki. I tak w nadchodzącym 2018 roku Francja z 75 miliardami netto będzie największym pożyczkobiorcą europejskim, daleko przed Włochami z ich 45 miliardami. W konsekwencji dług publiczny Francji nie przestaje rosnąć i ociera się już dzisiaj o 100% produktu krajowego brutto. No więcej jutro. Do zobaczenia więc. Ulica Konwiktorska 7, godzina 16:30.
Obecność obowiązkowa. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Piotr Wit był przy mikrofonie na zegarze godzina 8:02.